Słuchacie podcastu Małopowiedziane. W ostatnim odcinku piątego sezonu podcastu Małopowiedziane witają Was Wasi prowadzący Nadia Urban,
Piotr Sochoń
i Weronika Truszczyńska.
Dziękujemy Wam za słuchanie nas w tym sezonie. Dziękujemy za cały rok, chiński cały rok, bo też zbliża się właśnie to święto chińskiego Nowego Roku.
I są już znaczki.
Są już znaczki i tak jak przewidywaliśmy, są to znaczki bardzo klasyczne.
Bezpieczne. Nie ma smok czerwonych oczu.
Nie ma żartów ze smokiem.
Dziękujemy bardzo wszystkim naszym słuchaczom. Dziękujemy oczywiście wszystkim naszym patronom. Patronom, którzy dzisiaj współtworzą ten odcinek, bo będzie to odcinek specjalny w formie Q&A. Dzisiaj będziemy odpowiadać na pytania, które zostały nam zadane właśnie przez naszych patronów. I jest to też taka zapowiedź pewnych zmian, jakie w naszym Patronite zajdą. Myśleliśmy dużo o tym, w jaką stronę rozwijać nasz Patronite i doszliśmy do wniosku, że chcielibyśmy, żeby on stał się bardziej interaktywny, żebyśmy mieli możliwość tworzenia takiej realnej społeczności. Dlatego też od kolejnego sezonu, myślę, że największą zmianą tutaj będzie to, że zrezygnujemy z naszych cotygodniowych briefów na rzecz grupy na aplikacji Discord.
Tak, i to jest w ogóle zapowiedź większych planów, jakie mamy dla Małopowiedziane, ale nie chcę jeszcze teraz wszystkiego zdradzać, ale chcemy się nastawiać na budowanie większej społeczności, a właściwie ta społeczność już w dużej mierze jest wokół podcastu zbudowana, więc chcemy się po prostu na nią bardziej otwierać, tak jak mówi Nadia, sprawiać, żeby było więcej interakcji między nami, wami, między patronami, osobami słuchającymi tego podcastu. Aha, jeszcze zanim zaczniemy, chciałem tylko pozdrowić mamę Marka, naszego patrona imiennego.
Dobrze, no to zacznijmy od pytań zadanych nam przez Aleksandrę. Aleksandrę zaciekawiła między innymi kwestia sztucznej inteligencji w Chinach. Pozwolę sobie przeczytać pytanie w całości. Jak ludzie w Chinach zapatrują się na postęp sztucznej inteligencji w kraju? Mam tutaj na myśli porównanie zdania Chińczyków do zdania Europejczyków z Zachodu, którzy mają opinię, że w Chinach używają AI do kompletnej inwigilacji społeczeństwa. Czy Chińczycy też mają takie odczucia? Jeżeli nie, to co uważają o AI?
Ciekawe pytanie i znowu dosyć wielowątkowy temat, ale skoro interesuje Aleksandrę ten taki subiektywny wymiar społeczny i odbiór rozwoju sztucznej inteligencji w Chinach, to na pewno zwróciłbym uwagę na to, że rządowi zależy na tym, żeby Chińczycy jednak aprobowali rozwój sztucznej inteligencji i aprobowali taką większą strategię rządową na rozwój tej sztucznej inteligencji. Zobaczmy na przykład na to, że zmiany prawne i regulacje dotyczące sztucznej inteligencji dotyczą obszarów sztucznej inteligencji, które z jednej strony są destabilizujące, ale także jednak obniżają poziom zaufania do tej technologii, takie jak na przykład regulacja deepfake'ów. Mówiliśmy o tym trochę chyba w odcinku o porwaniach dzieci bodajże, że w takich dramatach, gdzie są rozgrzewane emocje i obawy ludzi, rząd komunikuje, że rozwój technologii inwigilacji może pomóc rozwiązywać takie problemy. I taka komunikacja właśnie budująca zaufanie wobec tej technologii, ale w takim kontekście właśnie inwigilacji, to jest część politycznych planów Pekinu. To mówienie o używaniu kamer, identyfikacji osób, baz danych tworzonych do przeciwdziałania przestępczości, to jest element takiej spójnej narracji rządowej. Ale też co istotne, on nie bierze się znikąd i trafia na podatny grunt, bo i to mogło się przebijać też w poprzednich odcinkach, ale moja opinia jest taka, że Chińczycy są generalnie bardziej pozytywnie nastawieni do rozwoju technologii, bo też widzieli, jaki rozwój postępował tak linearnie do podniesienia ich materialnego poziomu życia. Jednocześnie jest w Chinach mniejszy poziom obawy przed masową inwigilacją kamerami chociażby niż na Zachodzie. No też byłoby nieuczciwe, gdybym jednak nie powiedział, że Chiny Oczywiście, że nie tylko ze względu na te kamery, ale no są bezpiecznym miejscem. No, chińskie miasta są jednak dosyć bezpiecznymi miejscami. Natomiast
też
tak tylko...
mało się kradnie tutaj rzeczy, tak?
Tak, tak. I na pewno też obecność tego, no, takiego lęku przy tym, że potencjalnie każdy taki występek zostanie uchwycony i później sprawca zostanie ukarany. I to, że to jest taka narracja obecna w propagandzie mówiąca o tym, że te kamery są, jest tego świadomość. No, na pewno na to wpływa, ale tylko już kończąc powiedziałbym, że no to też nie jest tak, że nie widzimy żadnych zmian, przynajmniej ja takowe widzę, zachodzących w chińskim społeczeństwie, które dotyczą przede wszystkim, no oczywiście środowisk wielkomiejskich, gdzie rodzą się pewne obawy dotyczące tego, gdzie są granice tego, co wie o nas rząd. I tak, no nawet na poziomie anegdoty, ale coraz częściej spotykamy się z takim podejściem, czasami na pół żartobliwym, ale tak w gruncie rzeczy jednak dosyć serio, w stylu o ups, że może rozmawiajmy ostrożnie, bo ten telefon nas podsłuchuje, znaczy ktoś tam po drugiej stronie w dorozumieniu, jakieś agencje rządowe mogą nas słuchać.
Absolutnie się zgadzam. Po pierwsze powiedziałabym, że to nie jest tak, że u Chińczyków AI, sztuczna inteligencja, rozwój technologii to jest coś, co jednoznacznie od razu wywołuje skojarzenie z inwigilacją. Nie powiedziałabym, że to jest pierwsze skojarzenie. I też faktycznie, co do zasady, ludzie jednak uważają, że warte jest to, żeby oddać trochę tej swojej prywatności na rzecz tego, żeby jednak było bezpiecznie.
Tak, tak. Szczególnie, że to są naprawdę jakieś takie żywe wspomnienia tego, że w Chinach naprawdę porywano ludziom dzieci na sprzedaż. Więc jeżeli ktoś myśli o tym w ten sposób, albo na przykład zna kogoś, komu porwano dziecko, mówiliśmy o tym bardzo dużo właśnie w tym odcinku o porwaniach dzieci, to te osoby będą bardzo pozytywnie jednak nastawione i będą mówiły, że właśnie dzięki tego typu technologii możemy przeciwdziałać temu, żeby te dzieci nie były porywane.
No dobrze, to w takim razie przejdźmy do drugiego pytania. Czy po 2 latach od rozpoczęcia wojny na Ukrainie ten temat pojawia się w chińskiej przestrzeni medialnej?
To jest dobre pytanie, też dobre biorąc pod uwagę to, że zbliża się faktycznie 2. rocznica inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Odpowiedź brzmi tak, jak najbardziej ten temat się pojawia, aczkolwiek nie jest tak, że on bardzo dużo tego czasu antenowego zajmuje i też wydaje mi się, że mimo wszystko ten dyskurs nie uległ jakiejś wielkiej zmianie od tego, co było od samego początku tak naprawdę. Jeżeli was interesuje to bardziej dokładnie, jak wojna w Ukrainie jest przedstawiana w chińskich mediach publicznych, to zachęcam was do odsłuchania naszego odcinka z zeszłego roku, który właśnie nagraliśmy przy okazji 1. rocznicy inwazji rosyjskiej na Ukrainę. No i tam właśnie mówiliśmy o tym, że przede wszystkim ten konflikt jest dla Chińczyków odległy i też bardzo mocno wpływa na to, jak jest on przez Chińczyków odbierany. I zarówno zwykli Chińczycy, jak i media państwowe też starają się jednak osadzać ten konflikt w takiej szerszej sytuacji geopolitycznej, czyli bardziej, nie mówimy tutaj o konflikcie Rosja-Ukraina, bardziej konflikcie Rosja-Stany, czy w ogóle Rosja-Zachód. No i oczywiście wiadomo, że przez to Chińczycy bardziej sympatyzują z Rosją, no bo po prostu ta Rosja jakby stoi naprzeciwko Zachodowi. W ostatnim czasie, no nie tylko w Chinach, no ale na całym świecie, o wiele więcej mówi się o konflikcie na Bliskim Wschodzie. Obejrzałam sobie dzisiaj parę ostatnich odcinków w tych chińskich wiadomości, Xin Wenliangbo, i faktycznie dużo, dużo się mówi o sytuacji w strefie Gazy, o ostatnich atakach, o bombardowaniu Hutich w Jemenie, prawda? Natomiast no już te doniesienia z frontu ukraińskiego, one są bardzo krótkie i takie ograniczają się do podania jakichś takich podstawowych informacji na temat tego, jakie tam są ruchy na linii frontu. No i oczywiście, jeżeli tylko jest taka możliwość, to fajnie tam do tego dorzucić jeszcze tam Stany i na przykład...
Bidena, no.
Tak, ostatnio na przykład właśnie dosłownie 2 dni temu te chińskie media donosiły o tym, że Amerykanie dali $1 miliard na wojnę w Ukrainie, ale tak naprawdę nie do końca wiedzą, na co te pieniądze poszły, bo takie się pojawiły doniesienia, że nie za bardzo pilnowali tego, jak te środki były wydawane. Także cały czas mamy ten sam taki trochę miałki przekaz, w dużej mierze przedstawianie takiego dyskursu przychylnego Rosji, no i siłowanie się na jakąś taką niby neutralność. No i tak to wygląda. Od samego początku to nie był temat, który zajmował bardzo, bardzo dużo przestrzeni w mediach państwowych i do dzisiaj tak zostało.
A ja jednak bym się nie zgodził z tobą. Uważam, że ja szczerze mówiąc jestem zaskoczony, że mimo wszystko po 2 latach cały czas w Chinach, tak? Jednak w Chinach, kraju odległym od tego, nie od Rosji per se, ale od miejsca, gdzie ten spór, gdzie ta wojna ma miejsce, że jednak cały czas tutaj tak dużo mówi się o tej wojnie. Bo tak naprawdę w co, nie wiem, co trzecim wydaniu wiadomości cały czas o tym konflikcie się wspomina. Nawet jeżeli jest to bardziej lakoniczne, no to jednak jest to dosyć regularne i można się zastanawiać, czemu? Czemu aż tak dużo się o tym mówi? Czemu aż tak bardzo chce się pokazywać siłę Rosji, jej triumf nad Ukrainą, tym no, takim amerykańskim pachołkiem, jak to w dorozumieniu, w interpretacji tej propagandy można by to odczytywać. Nie chcę wyciągać zbyt daleko idących wniosków.
Ja bym
powiedziała,
że to nie jest triumf, tylko impas. Właśnie oglądając te ostatnie parę wydań tych wiadomości, to mam wrażenie, że właściwie, ja wiem, że tam to też nie jest tak, że cały czas na tym froncie się dzieją jakieś spektakularne zmiany, ale...
Mhm. No, tym bardziej właśnie dlatego, tym bardziej mnie zaskakuje, że jednak cały czas jest to temat, o którym warto przypominać. To z perspektywy jednak cały czas rosyjskiej siły.
No tak, znaczy jest to trochę takie...
jest tam eksponowana.
Jest to trochę takie kontrintuicyjne. Znaczy jak myślę sobie o tym, kiedy ta wojna się zaczęła, czy wtedy bym się spodziewała, że za 2 lata jeszcze będą na ten temat informacje w chińskiej telewizji? No nie. Mhm. Dobra, dalej.
No dobrze, dalej. Czy zwykli Chińczycy jako jednostki mieli lub wciąż mają świadomość, że są tańszą fabryką świata? Tak jak o Polakach z branży IT mówi się, że są hindusami Unii Europejskiej w cudzysłowie, bo wykonujemy większość prac powiązanych z technologią w Unii Europejskiej, ale za niższe pensje. No to czy taka świadomość faktycznie u Chińczyków występuje?
Znaczy, ciężko tutaj powiedzieć, tak jakoś tam generalizować, ale jeżeli mówimy o osobach, które na przykład pracują w fabrykach, produkują jakieś rzeczy, to wydaje mi się, że na pewno. Też dlatego, że w chińskich fabrykach produkuje się rzeczy, które nie są na rynek chiński w ogóle, albo przynajmniej jeszcze jakiś czas temu nie były, nie wiem, ozdoby świąteczne do Europy. To wszystko jest produkowane oczywiście w Chinach i bardzo często jeszcze bywało tak, że Chińczycy, którzy produkowali właśnie jakieś ozdoby świąteczne, oni nie za bardzo nawet wiedzieli, co to jest, co te rzeczy, do czego to służy, czy wiedzieli, że to jest coś na święta, ale nie bardzo wiedzieli, czym w ogóle jest jakieś Boże Narodzenie, co jest, nie wiem, Mikołaj i tak dalej, a no, siedzieli tam i malowali te bombki, więc to zdecydowanie i też na pewno fakt tego, co się dzieje w ciągu ostatnich kilku lat, na przykład w takich miastach jak chociażby Dongguan w prowincji Guangdong, to było przez ostatnie 20 lat takie właśnie zagłębie produkcyjne chińskie, ale stamtąd się bardzo, bardzo dużo fabryk zaczęło wynosić, bo tam wcześniej było produkowanych bardzo dużo rzeczy dla marek zagranicznych. No i wiele z tych marek przeniosło swoje fabryki do tańszych krajów, do takich krajów jak właśnie Wietnam. No i tam rzeczywiście dla osób, które pracowały w Dongguan, to zaczęło się robić problemem, no bo ludzie zaczęli tracić pracę i tak dalej. No i były też tam takie głosy na przykład, że rząd powinien coś zrobić. Rząd powinien jakoś... były na przykład takie wypowiedzi tych pracowników fabryk, że rząd powinien zakazać wyprowadzania fabryk z Chin, tak, wynoszenia fabryk z Chin, ale no ogólnie właśnie mówiono o tym, że coś trzeba zrobić, żeby jednak te fabryki w Chinach zostały i to zdecydowanie ludzie, którzy tam szczególnie pracują, zdają sobie sprawę z tego, że Chiny były, są dalej jakąś fabryką świata, chociaż fabryki myślą, żeby się z tego kraju wynosić, chociaż rozmawialiśmy o tym w naszym odcinku o Apple, tak? Czy koniec Apple w Chinach?
Czy to koniec Apple w Chinach, no. Tak.
Tak, no i tam mówiliśmy, że pomimo tego, że może są chęci, to jednak możliwości, a chęci to są dwie różne sprawy.
Nie jest to taki hop-siup.
Nie jest to taki hop-siup, żeby dzisiaj produkować w Chinach, a za 2 lata już mieć fajną nową fabrykę w Wietnamie i tam taniej, czy w Kambodży i tam sobie taniej produkować rzeczy takiej samej jakości. Ale z drugiej strony ja też na przykład zauważyłam, że jeżeli mówimy o osobach, które na przykład nie były za granicą i jadą na przykład pierwszy raz za granicę, to często są takie też głosy, że ojej, ja nie wiedziałam, że aż tyle jest rzeczy made in China, jak się pojedzie właśnie na przykład czy do jakichś pobliskich krajów typu Tajlandia, Korea Południowa, czy to nawet do Europy, że w Europie wszystko jest made in China i myślę, że wiele osób w Chinach z tego akurat może sobie sprawy nie zdawać.
Ja tak generalizując bym powiedział, że jednak takiej dużej świadomości w tym sensie ekonomicznym nie było. Bo jednak, żeby zyskać taką świadomość, to trzeba przejrzeć się w lustrze tego innego. Na ile my mieliśmy taką świadomość, bo byliśmy w stanie przez tę integrację unijną, wyjazdy własne czy rodzin za granicę zobaczyć, że faktycznie tam ludzie zarabiają więcej, no, żyją na wyższym poziomie. Jednak większość Chińczyków pracujących w tych fabrykach takiej możliwości nie ma, więc nie sądzę, że tam był aż tak duży poziom refleksji. Często nawet ci ludzie nie mają takiej refleksji w porównaniu do ludzi mieszkających wewnątrz Chin, z miast, tak? Żeby zauważyć, że my, pracownicy migranci, mamy o tyle gorzej niż ludzie z huką miejskim, a od tego zacznijmy, tak? Zanim zaczniemy się przeglądać w lustrze tam Koreańczyków czy Japończyków. To jest pierwsza rzecz. Druga, to słuszne jest, że w tym pytaniu zawarłaś taka alternatywa mieli lub mają, bo chyba czas przyszły byłby bardziej właściwy, bo Chińczycy nie są na pewno taką już tanią fabryką świata, tak jak tak powiedziałaś. Jest. To rzutuje na takie fabryki, które produkowały rzeczy może mniej zaawansowane technologicznie.
Tak, no bombki, tak.
Na przykład, rzeczy. No takie duperele byśmy to powiedzieli, taką, co kiedyś nazywaliśmy chińszczyzną, to teraz Chiny przestają produkować te chińszczyzny już tak często i to się przenosi tam do Wietnamu czy Bangladeszu. Sam słyszę nawet, słyszałem od znajomych właśnie z południa Chin, że ich rodziny, znajomi, którzy byli zatrudnieni w tych takich mniejszych fabrykach, które produkowały takie właśnie nieskomplikowane dobra, przede wszystkim na eksport, tam jednak było sporo zwolnień. Natomiast Chiny wciąż mają pomimo tego ambicje, żeby być fabryką świata i Chiny chcą produkować jak najwięcej, tylko oczywiście no, posuwać się wyżej, jeżeli chodzi o tę wartość łańcucha dostaw.
Tak, no teraz też bardzo gorący temat, te samochody elektryczne. Bardzo dużo się mówi o tym eksporcie do Europy, że będzie więcej tych samochodów chińskich w Europie. To też jest temat, o którym rozmawialiśmy w odcinku z roweru na EV.
No dobrze. Z kolei Cornel pyta, czy jest jakaś cecha Chińczyków, którą chcielibyście częściej widzieć u Polaków?
W mojej ocenie, to są oczywiście bardzo, wiecie, subiektywne kwestie, ale w mojej ocenie Chińczycy mają więcej takiego luzu. Są bardziej wyrozumiali. W tej przestrzeni publicznej jest trochę więcej, czyli jest tam naprawdę dużo wolności, jeżeli chodzi o zachowanie w przestrzeni publicznej. Jakby wiadomo, że to też ma swoje złe strony, bo o tym myślę, że już wspominaliśmy, że społeczeństwa zachodnie to są takie społeczeństwa strofujące, tak, że ludzie tak sobie nawzajem zwracają uwagę i tak obserwują się trochę, czy się właściwie zachowują. W Chinach tego nie ma, co też powoduje, że wiecie, no jeżeli nam ktoś splunie pod nogi, to nikt nawet nie obejrzy się, bo nie będzie to nikogo dziwiło. Ale z drugiej strony jest też coś takiego, że faktycznie ludzie w stosunku do siebie mają więcej wyrozumiałości i cierpliwości. Jakoś tak, nie wiem, nie wdają się w awantury. Nie...
Ludzie są mniej konfrontacyjni tutaj, nie?
Tak. Nie wiem, no ja miałam jakieś takie sytuacje typu, że tam na rowerze czy na skuterze za późno zahamowałam, kogoś tam trochę puknęłam oponą. No i ta osoba się tylko odwróci i tyle. Nawet nie będzie żadnej wymiany zdań, krzyczenia na siebie i tak dalej. Nie ma takich rzeczy.
Czasem to się zdarza, ale to jest jednak rzadkie.
Tak też może być, że ludzie już nie zwracają uwagi na to, czy ich tam pukniesz, czy wjedziesz im w tylne koło, dlatego że po prostu to dzieje się tak często, że ich na to nie zwraca uwagi. To jest inny aspekt tego, a z kolei to, że ludzie są życzliwi, można by też zrzucić na to, że jest to społeczeństwo mocno hierarchiczne, w którym jednak jest tak taki zakodowane to, że jeżeli jesteśmy no, klientami czy gośćmi, to zazwyczaj trzeba jednak uprzejmie się do nas zwracać. Nie, żeby tak zupełnie tego już krytycznie nie podsumowywać, zgadzam się z tobą, że jest jednak duża życzliwość, jednak taka umiejętność też, wiem, że sporo osób może w Polsce nie postrzegać tego jako zaletę, ale umiejętność schowania takich problemów osobistych do kieszeni, jednak wyjścia nawet nie z jakimś tam przyklejonym uśmiechem, ale z taką względną życzliwością, profesjonalizmem bardzo często po prostu do świata zewnętrznego. I uważam, że oczywiście można się zastanawiać, na ile w pewnych indywidualnych przypadkach to się później to wpływa na taką akumulację stresu, czy w ogóle samopoczucie tych ludzi. Nie wiem, to są bardzo indywidualne przypadki, ale na takim uważam, że na poziomie społeczeństwa jednak nie robi to wcale źle.
Zgadzam się.
Tak.
No dobrze, kolejne pytanie zadała nam Ula. Urzędnicy i egzaminy urzędnicze. Słyszałam, że w Chinach funkcjonuje to od wieków mimo zmieniającego się ustroju. Kim są ci urzędnicy i dlaczego to taka dobra praca? Dlaczego to wciąż funkcjonuje w systemie partyjnym?
No to jest bardzo ciekawe pytanie. I dotyka w gruncie rzeczy jednej z kluczowych funkcji tego egzaminu urzędniczego w Chinach, z perspektywy historycznej oczywiście, czyli takiej standaryzacji w selekcji elit i właściwie zamykania tych elit intelektualnych w ramach no, relatywnie spójnej kasty urzędniczej, która była podległa władcy Chin. Dzięki czemu no też w dużej mierze w Chinach nigdy nie rozwinął się taki alternatywny, zewnętrzny wobec aparatu urzędniczego, zinstytucjonalizowany ośrodek skupiający no, intelektualistów czy merytoryczne elity, bo no też nie mamy ani kościoła z jego instytucjami w Chinach. Też mimo bardzo dobrze rozwiniętego handlu zagranicznego nie mieliśmy niczego na kształt takich gildii, związków kupieckich i tak dalej. Też na marginesie można powiedzieć, że w Chinach historycznie już nawet inaczej niż chociażby w starożytnym Rzymie doświadczenie generalskie, tak, dowódcy wojsk nie było wcale przepustką do kariery politycznej. Tutaj w Chinach te kompetencje wojskowe jednak rozgranicza się od stricte związanych z zarządzaniem państwem i tak dalej, i tak dalej. To też w ogóle prowadzi nas do dużo dalej idących pytań, które na pewno będziemy też tam rozwijać w kolejnych sezonach, takich jak to, czemu w Chinach nie ma społeczeństwa obywatelskiego. Więc no, jeżeli patrzymy na ten Kedzi właśnie, ten imperialny egzamin urzędniczy, którego właśnie istotnym elementem była standaryzacja, do której w ogóle konfucjanizm, a później jeszcze w mongolskiej dynastii Yuan neokonfucjanizm jako takie podstawy programowe były używane, one nadawały się do tego idealnie. I wracając właśnie do tego pytania Uli, no w jaki sposób ten etos urzędniczy dalej został, nie wiem, zachowany, jak te egzaminy urzędnicze dalej funkcjonują, skoro teraz centrum właściwie spajającym i organizującym te elity państwa chińskiego jest partia. Powiedziałbym tak, że po pierwsze są głosy powszechne w Chinach, też w pewnych środowiskach, mówiące, że ten obecny system oparty o partię komunistyczną jest takim właśnie systemem merytorycznym, właśnie opartym na kryteriach kompetencji, wykształcenia, tym samym przypominający ten z okresów świetności Imperium Chińskiego i samego Kedzi. Po pierwsze, co do systemu imperialnego, też nie jest tak, że on był tylko po prostu utopią merytokracji, to jest jednak trochę bardziej złożone, oczywiście niczego nie odbierając, bo to jest wielkie osiągnięcie Chin. Ale po drugie, ten system promocji wewnątrz partii, z którym mamy do czynienia dzisiaj, on nie jest jednak przejrzysty, czytelny, oparty na zunifikowanych kryteriach i oczywiście jest tak, że z jednej strony osoby z tych najlepszych chińskich uczelni mają statystycznie większe szanse, żeby później robić karierę, mają większe szanse na awans w górę. Tak zupełnie szczerze mówiąc, to wydaje mi się, że chyba większość Chińczyków zgodziłaby się, że takim spadkobiercą tej tradycji właśnie egzaminów imperialnych, tego egzaminu urzędniczego jest tak naprawdę Gaokao, czyli ta chińska matura, tak? No ale właśnie są też takie głosy, wykształceni Chińczycy, sam to słyszałem, którzy będą tak dyskretnie narzekać między sobą na właśnie partyjniaków, którzy tam robią kariery mimo kompetencji, że tam zabierają właśnie miejsca tym ludziom bardziej utalentowanym i tak dalej. Ale no co w tym wszystkim ze służbą cywilną? też pamiętajmy, że ten obecny egzamin urzędniczy, on został wprowadzony relatywnie niedawno, bo dopiero w 1993 roku, więc w tym przypadku nie mówimy o ciągłości tego egzaminu. W ogóle no, Mao Zedong tę formalną biurokrację bardzo często krytykował. Można było odnieść niekiedy wrażenie, że gardził, czy obawiał się jej, stąd też te kampanie polityczne, no oczywiście rewolucja kulturalna, które były w nią wymierzone. Moim zdaniem to też jest taki pewien paradoks dotyczący właśnie konsekwencji rozbicia tej formalnej biurokracji przez Mao, bo jak doszliśmy już do tego etapu otwarcia gospodarczego, mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, gdzie ten taki systemowy szkielet państwa był na tyle giętki, pozbawiony właśnie tej standaryzacji urzędowej, że on pozwolił jednak na pewną improwizację, testowanie rozwiązań, decentralizację, taką większą aktywność na szczeblach lokalnych. To przecież są charakterystyki tego okresu otwarcia i wtedy tworzących się struktur. Z kolei właśnie na początku lat 90., jak wprowadzono ten egzamin urzędniczy, to jest niejako pokłosie 13. Kongresu Partii, który miał miejsce pod koniec lat 80. i wtedy po prostu podjęto decyzję, że ponieważ kraj musi wejść na kolejny etap rozwoju politycznego i gospodarczego, no to konieczne jest, żeby no powstały takie sprofesjonalizowane elity urzędnicze. To jest w ogóle też interesujący okres debaty nad tym, jak ma w tej nowej rzeczywistości gospodarczej, społecznej Chin wyglądać władza, która no na tamten moment była jednak w tym swoim systemie anachroniczna. Pytanie też, na ile partia komunistyczna ma wycofywać się z realnego wykonywania funkcji administracyjnych. I oczywiście to, na ile faktycznie partia była w stanie się wycofać, jest pytaniem dużym, ale zauważyłbym, że wydarzenia roku 1989 na placu Tiananmen i też nie tylko tam, brutalna reakcja władz na nie, one jednak były sygnałem do obrania twardszej linii. Tak czy siak, no ten wspomniany 13. Kongres właśnie miał na szczycie agendy separację funkcji tych partyjnych i państwowych. I nie chcę mówić, że ludzie strajkując wtedy w 89. roku na Tiananmen i w innych miejscach Chin, wielu z nich przypłaciło to życiem i zdrowiem, że oni tak naprawdę w perspektywie historycznej nic nie osiągnęli, że może osiągnęli nawet efekt odwrotny od zamierzonego, bo wydaje mi się, że to jest jednak o wiele bardziej złożone. Ale nawet jeżeli nie chcemy bazować na takich chińskich głosach czy źródłach, to są przecież odtajnione już dokumenty CIA dotyczące tamtego 13. kongresu właśnie z 87 roku, które też mówią o tej obawie wśród konserwatywnej części elit partyjnych dotyczącej osłabienia kontroli partii nad państwem. Chociaż umówmy się, to nie było wcale jego intencją, bo chodziło wtedy tak naprawdę o rozdzielenie takiego bieżącego administrowania od kreowania polityki i w jakimś sensie na pewno chodziło o wpuszczenie też świeżej krwi, ludzi młodych, wykształconych, którzy będą no dani jednak tej wizji reform gospodarczych przy jednoczesnej marginalizacji tych ministerstw, które odpowiadały za centralne planowanie. Natomiast też nie łudźmy się, że stworzono system, w którym te kadry cywilne rekrutowane w przejrzystych procedurach w merytoryczny sposób rzeczywiście przejęły kontrolę nad państwem. To jest bardzo złożone, więc też nie udzielę pełnej odpowiedzi, ale ja sam znam obszary funkcjonowania państwa w Chinach, gdzie faktycznie mamy do czynienia z takim czymś w rodzaju chińskiego deep state wręcz, gdzie są to ludzie kompetentni, tak mocno usadowieni w administracyjnej hierarchii, niepartyjnej, a państwowej. I w taki sposób, że mają naprawdę przemożny wpływ na kraj. Też ludzi, u których na pewno fakt tego zasiedzenia w pewnych instytucjach sprawia, że oni się stają bardzo kompetentni i wpływowi. I to jest taka siła specjalizacji też na pewno. Ale z drugiej strony też nie porównujmy właśnie tego obecnego egzaminu urzędniczego z Koedzi, tym egzaminem imperialnym. Dlatego, że jednak w tamtym systemie możliwe było w wyniku bardzo dobrego rezultatu od razu wejście na wysokie pozycje rządowe. I te wyniki właśnie na tamtym egzaminie imperialnym, one determinowały, gdzie się uplasujemy w hierarchii urzędniczej. No z lepszym wynikiem szliśmy bardzo wysoko, z gorszym szliśmy na dół tej hierarchii. Obecnie mamy do czynienia z taką sytuacją, w której no w tym krajowym egzaminie dla służby cywilnej w Chinach rekrutuje się tak naprawdę plankton urzędniczy. No i już kwestia dalszych awansów w tej hierarchii ona nie jest aż tak czytelna i ustandaryzowana, pomimo pewnych oczywiście pozytywnych zmian na przestrzeni lat w ewaluacji tych urzędników, ale to jest jednak zależna rzecz od takiej wewnętrznej polityki instytucjonalnej tych instytucji, gdzie ci urzędnicy pracują. I mimo wszystko ukształtował się nam taki system w Chinach, w którym partia, chociaż oczywiście musiała scedować bardzo wiele funkcji na administrację cywilną, taka była konieczność dziejowa, że tak powiem, to jednak partia zachowała funkcję kontrolną nad służbą cywilną i administracją państwową. To jest bardzo istotne. Ale tak, myślałem właśnie o tym, że powinniśmy zrobić taki cały odcinek poświęcony egzaminom w Chinach, więc
tak,
może
bo to jest bardzo
to
ważne,
pytanie przypomniało mi o tym pomyśle.
Temat. Też właśnie ciekawe jest to, jak społecznie te egzaminy są postrzegane i to jest jakiś taki specyficzny chiński egalitaryzm, że jest cały czas w ludziach duże przeświadczenie tego, że twoja edukacja, to jak dużo wysiłku włożysz w to, żeby być dobrze wykształconym, żeby dobrze zdać egzaminy, to faktycznie da ci przepustkę do lepszego życia. I cały czas jednak, żeby mieć to poważanie i ten szacunek w społeczeństwie, no warto jest być dobrze wykształconym.
Tak, ale tutaj też bardzo, bardzo jednak się kładzie nacisk na to, żeby mieć certyfikaty, pieczątki, tak, jakieś takie oficjalne. Ludzie chodzą na kursy, po których wiedzą, że dostaną jakiś ładny papierek z pieczątką jakąś ważną, no bo to jest tutaj jednak, jak się to pokaże gdzieś, czy się powie, że taki coś ma, to potem to robi wrażenie, no.
No właśnie, a jak wszystkie te kursy ukończyć? I przechodzimy tutaj do pytania od Jerzego, który zadał je, zachowuje tutaj oryginalne pytanie. Czy Chińczycy śpią narkotyki? Mm-hmm. I teraz dalej. Jerzy mówi tak. Wiadomo, że Chiny są czołowym producentem substancji potrzebnych do produkcji fentanylu i innych narkotyków syntetycznych. Jak słucham waszych historii o wiecznie zmęczonych, niewyspanych Chińczykach, to jakoś nie chce mi się wierzyć, że są w stanie pracować 12 godzin na dobę bez żadnych wspomagaczy. Jak wygląda dostępność, karalność i rodzaj narkotyków w zależności od klasy społecznej? Jak to się ma do historycznego piętna uzależnienia od opium? Czy są jakieś legalne alternatywy do nielegalnych narkotyków typu leki na receptę?
Chińczycy nie śpią narkotyków i wiem, że na pewno wiele osób to szokuje, ale nie. Dlaczego? Dlatego, że raz jest bardzo duża stygma społeczna, nawet jeżeli mówimy o takich rekreacyjnych, miękkich narkotykach jak marihuana, naprawdę dla wielu osób, tutaj nawet młodych, marihuana to jest to samo co heroina i dla mnie to też zawsze było takie dziwne, że ja tam gdzieś mówiłam, że no bo w Polsce to tak, no ludzie palą marihuanę i są jakieś tam sklepy w ogóle, albo jak nie wiem, zalegalizowano marihuanę w Tajlandii, no to bardzo dużo się mówiło o tym, że tam, a to może teraz Chińczycy będą jeździć, nie wiem, palić sobie marihuanę do Tajlandii. Nie, nie będą, przede wszystkim dlatego, że dla nich to się kojarzy z czymś złym, czymś nielegalnym i marihuana to nie jest dla nich trochę inny papieros o trochę innym działaniu, tylko dla nich to jest narkotyk. To jest coś bardzo, bardzo złego, ale do czego zmierzam? Do tego, że tutaj są bardzo skrupulatne kontrole antynarkotykowe i oczywiście może teraz ten paradygmat polityki szanghajskiej, bo też na tym się skupiam, się trochę zmienił i już nie ma takich, nie wiem, nalotów na kluby i bary, czy na akademiki, gdzie wszystkim ścinali włosy i sprawdzali wszystkich, ale w dalszym ciągu, jeżeli na przykład nie wiem, twój znajomy wpadnie gdzieś na jakimś teście pozytywny, to jest możliwe, że policja przyjdzie i po ciebie zetną ci włosy i jeżeli coś tam z tych włosów wyjdzie, no to można się liczyć z tym, że będziemy trzymani w areszcie przez tam, nie wiem, tydzień na przykład. Więc to są rzeczy, których ludzie woleliby jednak unikać i boją się po prostu. Też słyszałam o wyrywkowych kontrolach na osobach, które wracały z Tajlandii, z wakacji w Tajlandii. Po prostu na granicy przyjeżdżały do Chin, na granicy byli zabierani na szybki test z moczu. Włosy nie wiem, czy ścinano, ale wydaje mi się, że mocz wystarczy, bo jeżeli jedziemy na przykład na tydzień do Tajlandii, no to nasz mocz pokazuje historię około tygodnia, więc szybki teścik, tak, na narkotyczki z moczu i widzimy, czy ludzie wracający z Tajlandii palili tam marihuanę, czy nie.
Ja do tej pory nie wiem, czy to jest potwierdzone info, czy to jest po prostu taka plotka, ale to nie ma znaczenia, ponieważ ja mam znajomych, którzy mi powiedzieli, że jadę do Tajlandii, ale nie będę palić, bo boję się, że mnie sprawdzą na granicy. Więc jakby niezależnie od tego, czy to faktycznie się wydarzyło, czy nie, ma to działanie takie, jakie rząd chciałby, żeby miało, które powoduje, że ludzie po prostu tego nie robią. Ale też kolejną rzeczą jest to, że po prostu jakby nie ma dostępu do tych narkotyków. Dzisiaj siedzimy sobie tutaj, stwierdzamy, że chcielibyśmy sobie zapalić blanta. Ja nie mam zielonego pojęcia, jak to dostać.
Czy można było jeszcze tam...
Nie, no jeszcze, w 2017 roku jeszcze tak,
jeszcze
ale...
Jeszcze tak. I znam osoby...
Najmocniejsze narkotyki można było wtedy można dostać. Wydaje mi się, że teraz byłoby to nieco
teraz
cięższe.
Byłoby to bardzo ciężkie.
W kantonie to było zawsze łatwiejsze tak. niż...
No i właśnie od kantonu się zaczęły te naloty, bo właśnie
tak.
szanghajska policja od policji w Guangzhou się uczyła tych swoich metod. Ale też jeszcze jest jedna kwestia tego i o tym akurat dzisiaj rozmawiałam z moimi rodzicami, a mianowicie kwestia tego, jak chińska młodzież spędza swój czas w ciągu tygodnia. I wiecie, bardzo często narkotyki, czy to będzie marihuana, czy też jakieś cięższe narkotyki, no to zazwyczaj zaczyna się to od lat nastoletnich, gdzieś tam w szkole, tu jakiś kolega, tu coś tam. I wiecie, chodzi o to, że w przypadku chińskich nastolatków, uczniów, gimnazjum, liceum, naprawdę jest to ciężkie, dlatego że po pierwsze tutaj szkoły są obiektami zamkniętymi. Nie da się po prostu wejść na teren szkoły, jeżeli nie jest się uczniem danej szkoły. Ty też jako uczeń danej szkoły nie jesteś w stanie wyjść z tej szkoły. To nie jest tak, że na przykład jesteś w stanie zerwać się z lekcji historii, uciec i gdzieś tam sobie chodzić po mieście. Nie wyjdziesz po prostu ze szkoły, bo cię pan nie wypuści. I mówię o tym, że te szkoły są ogrodzone, mają bramy i tak dalej, więc naprawdę nie jest to możliwe. A po drugie, te dzieci, one przebywają, mają lekcje do godziny na przykład, nie wiem, 16, potem jeszcze jakieś tam zajęcia do godziny, nie wiem, 16, 17. Najczęściej jedzą w szkole również obiad, o kolację, coś takiego. I później wieczorem mają jeszcze takie sesje, w trakcie których robią zadanie domowe. Czyli od godziny tam, nie wiem, 7 rano do godziny 8 wieczorem, one cały czas przebywają w placówce oświatowej. Cały czas jest z nimi jakaś osoba dorosła, więc naprawdę nie do końca jest miejsce na to, żeby one się też trochę ponudziły i ewentualnie spróbowały substancji psychoaktywnych. Także faktycznie ten nawyk tutaj się nie pojawia, no przynajmniej w miastach oczywiście, domyślam się, że na wsiach to może wyglądać troszeczkę inaczej, ale fakt faktem, że narkotyki nie są obecne specjalnie w chińskim społeczeństwie. Nie.
Dobrze, legalne alternatywy. W ogóle o tym też są odcinki w pierwszym sezonie. Jest o legalnych używkach i jest o narkotykach. No ale tak, alkohol oczywiście, o tym też Piotr nawet mówił w odcinku o tym, jak bardzo alkohol jest obecny w przestrzeni publicznej i o tym, że jest bardzo silnie reklamowany, jest bardzo jakby dużą częścią tej kultury, no i papierosy też, chociaż to raczej w przypadku mężczyzn, bo tutaj te statystyki są brutalne, znaczy pali połowa mężczyzn i tam 4% kobiet.
Tak.
Betel. Nie wiem, czy się z tym spotkaliście, ale ja znałam osoby, które tutaj żyły betel, więc to też. I rush. Nie wiem, czy wiecie, co to jest.
Yeah.
To jest taka rzecz do wąchania, która generalnie to jest rzecz, która w takiej buteleczce niedużej się kupuje. I to jest rzecz, która jest popularna w środowiskach gejów po prostu, bo to jest taki stymulant, którego oni używają do rozluźnienia przed stosunkiem. I to w momencie, w którym zaczęto bardzo mocno, jakby w Szanghaju zaczęły się te rajdy tutaj zaczęły być robione na kluby, to osoby, które wcześniej brały jakieś takie substancje psychoaktywne, bardzo często używały tego, dlatego że jeżeli dużo się tego nawdycha, to też daje to jakiegoś kopa. Dobrze, przechodząc dalej, pytanie od Magdy. Hej, mam wrażenie, że tylko Piotr jeszcze nam nie zdradził, jak się znalazł w Szanghaju.
No to jak to było?
Jak to było?
Mam zdradzić to?
No.
Nie jest żadna ekscytująca historia. Nie no, pracowałem, znaczy zacząłem pracę w Polsce, powiedzmy w administracji państwowej, miałem taką ambicję właśnie, żeby zostać urzędnikiem, to a propos. Też pracowałem w takim obszarze trochę związanym z współpracą z instytucjami międzynarodowymi i tam wtedy powstawał ten właśnie Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych, który powstał z chińskiej inicjatywy w takiej administracji nastawionej na promocję gospodarczą. Temat współpracy z Chinami był dosyć powszechny i mocno eksploatowany. I wtedy tak przez moją znajomą Amerykankę mieszkającą w Warszawie, która studiowała w Chinach, właśnie nam powiedziała, że a słuchaj, tutaj taka uczelnia i jest taki profesor, może z nim sobie pogadasz. No i tak stwierdziłem, że w sumie przyjadę sobie na 2 lata. Śmieszne jest wtedy to, że jak wyjeżdżałem, to miałem zamiar wrócić do Polski i dalej pracować w administracji rządowej i pamiętam, że na przykład wyjeżdżający coś tam znajomi pracujący akurat w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, oni mówili, o to super, Chiny, to wrócisz, to przyjdziesz od razu do nas w MSZ-cie pracować i sobie myślę z perspektywy czasu, jak to w ogóle
jakbyś
brzmi.
Jakbyś teraz wrócił z Chin, to nie wiem, czy byś...
Nie, tak no, to jestem wrogiem numer 1. No. Nie, no niestety tacy ludzie jak my już są skazani na wieczny niebyt. Jesteśmy zawsze obarczeni tą stygmą wrogów Polski. Tak. Jesteśmy podejrzanymi osobami. Tak, dlaczego tak długo mieszkałeś w Chinach? To nie jest normalne.
To nie jest normalne.
Nie jest normalne. Nie jest normalne. Z kim współpracowałeś? Kto ci płacił? Dlaczego teraz wracasz? Co ty chcesz mieszać w tym zdrowym polskim organizmie?
Tak jest.
Więc to już dla nas nie ma tam miejsca. To jest no, droga bezpowrotna tak naprawdę dla nas. Niestety.
No i dobrze. Dalej Magda pyta. A z innych pytań... Ale może to większy temat. Jacy chińscy pisarze są popularni, nie tylko z literatury wysokiej, ale też gatunkowej? Co z popularnością chińskich autorów poza Chinami albo zachodnich w Chinach? Czy hity BookToka podbijają też Chiny? Robiliście odcinek o muzyce i jestem ciekawa, jak to wygląda z książkami.
No chyba jest niewielu w sumie autorów w Chinach, którzy są naprawdę tak popularnie, tyle żeby względnie byli kojarzeni przez taką większą część przynajmniej tego miejskiego społeczeństwa, powiedzmy. No na pewno do takich autorów bym zaliczył Liu Cixina, jeżeli też mówimy o autorach, którzy są popularni poza granicami Chin. No to jest autor bardzo popularnej serii science fiction Problem Trzech Ciał i w ogóle teraz ona chyba na Netflixie będzie. Coś tak mi mignęło, ale...
Chyba będzie jakaś wersja, tak.
Myślę, że też takim pisarzem może jest Yu Hua. Takie powieści no, w dosyć oryginalnym stylu. Mm. Może nie dla wszystkich. Też nie chcę powiedzieć, że to jest jakiś wielki snobizm czytanie go, ale nie są to do końca łatwe książki, takie bardziej dotykające kryzysów, rozterek. W kwestii książek zagranicznych i ich popularności w Chinach, to gdybym miał się sugerować własnymi doświadczeniami i wizytami w księgarniach, to powiedziałbym, że książki o Elonie Musku są bardzo popularne w Chinach. Naprawdę mam wrażenie, że wszędzie są wyeksponowane.
Że książka, ta biografia Elona Muska została ocenzurowana w miejscu, gdzie wyraża swoje zdanie na temat restrykcji covidowych.
Możliwe. No, ale tam ja widziałem więcej niż, nie jestem ekspertem w kwestii ale tych książek, ale widziałem więcej niż jedną na pewno.
Ale on jest strasznie niewdzięczny, przecież otworzyli mu fabrykę Tesli tak, w bańce w Szanghaju, my tutaj siedzieliśmy, umieraliśmy z głodu, jadliśmy to tynk prawda. Ze ściana, tam produkowane były Tesle, nie.
Ale gdzieś widziałem na przykład, że Zabić Drozda Harper Lee gdzieś było wysoko w rankingach książek sprzedawanych w Chinach. No tutaj oczywiście pojawia się kwestia tego, ile z literatury zachodniej jest dopuszczane w Chinach, na ile się to w ogóle czyta. A jeśli mówimy o takich pozycjach, jak właśnie to Zabić Drozda, takich no, prawie klasycznych już można powiedzieć, to w Chinach faktycznie wciąż popularne są takie książki, teraz mówię już o chińskich książkach, jak no, Sen Czerwonego Pawilonu, Cao Xueqin, no, książka uważana dosyć powszechnie za najwybitniejsze dzieło chińskiej literatury. To już jest książka z XVIII wieku. No i oczywiście można powiedzieć, że świetnie, że takie dzieła cały czas się czyta w Chinach, ale z drugiej strony obecność takich książek w rankingach najpopularniejszych książek rokrocznie, no jednak sugeruje pewną słabość współczesnej literatury. Takie mam wrażenie. Jeśli w ogóle na przykład byśmy czytali newsy takie no, z Xinhua, tych rządowych agencji informacyjnych, no to tam dowiemy się, że takie książki jak na przykład dzieła Mao Zedonga czy Edgara Snowa, Red Star Over China, która przecież jest chyba lekturą w ogóle szkolną.
Jest.
Dlaczego tam się podnosi, że ona przeżywa jakieś takie kolejne tchnienie popularności, skoro to jest książka, którą każdy musi przeczytać, prawda? No ale tak, no Są też na pewno, to warto zaznaczyć, takie fenomeny pisarskie, też czytelnicze, wyjątkowe jednak dla Chin. I na pewno to jest cały ten gatunek takich książek fantasy, takiego azjatyckiego fantasy, tak się chyba na to mówi. Takich książek mocno osadzonych, inspirowanych chińską kulturą, historią, ale wiadomo, z elementami magii, tak, sztuk walki. Te książki są przede wszystkim obecne w internecie. To zjawisko tego azjackiego fantasy jest widoczne jeszcze mocniej, jeszcze popularniejsze w grach, czy w filmach i w serialach oczywiście, tak. Będziemy mogli w przyszłości powiedzieć o tym nieco więcej, ale on jest jednak w kontekście już literackim, jest bardzo mocno związany z tym czytelnictwem online i to jest w ogóle bardzo potężny rynek, wciąż rosnący. I to też pokazuje, jak wielu jest utalentowanych ludzi w Chinach, też mocno zaangażowanych, pogrążonych w tej stylistyce akurat, którzy chcą pisać, że no też przy okazji te krótkie nowele wcześniej pokazał, jak duża jest siła jednak kreatywna, drzemiąca w tych aspirujących pisarzach, często amatorach chińskich, i że te książki też mogą stawać się i stają się chyba, z tego co wiem, coraz popularniejsze też na Zachodzie akurat. Jeżeli mówiliśmy wcześniej o AI, sztucznej inteligencji, no to też to, jakie ona ma wpływ na ułatwianie tłumaczeń, to sprawia, że wiele z tych książek też jest dostępna na Zachodzie i tam też cieszy się popularnością.
Tak, a jeżeli mówimy o tych hitach BookToka, to jest też ciekawe pytanie, to nie. Dlaczego? Moim zdaniem dlatego, że jednak ten proces wydawniczy książek zagranicznych w Chinach jest on długi, on zajmuje dużo czasu, a jeżeli mówimy właśnie o tych książkach popularnych na TikToku, to bardzo często to są takie pozycje, które bardzo szybko zdobywają popularność, i na przykład polskie wydawnictwa, czy wydawnictwa, jeżeli to są książki, które się wywodzą ze Stanów, to po prostu wydawnictwa krajów europejskich, ścigają się, tak, w tym, żeby zakupić prawo do tej książki. Często się mówi o tym, że tłumaczenia są na przykład kiepskie, bo to było robione bardzo szybko, żeby tylko wydać książkę, dopóki ona jest popularna. W Chinach raz, że to książki muszą przejść cenzury, te książki muszą... Czy jeżeli mówimy o wydawaniu tutaj zagranicznej literatury, to trwa. I bardzo często te książki, które były popularne na Zachodzie, w Chinach wychodzą parę lat później, bo raz, że trzeba je przetłumaczyć na chiński, a dwa, że trzeba je ocenzurować, więc nie ma możliwości, żeby książka popularna, już pomijam fakt tego, że TikToka tutaj się nie używa, więc to, co jest popularne, tak, na tym BookToku, nie dociera do Chin, a dwa, że właśnie po prostu ten proces wydawniczy w Chinach jest za długi, żeby on mógł bazować właśnie na takim hajpie, na tym, że coś jest popularne na TikToku, więc teraz szybko, szybko wydajmy to w Chinach, żeby ludzie kupili i mogli przeczytać, i żeby wydawnictwo zarobiło. No nie, tutaj to nie ma racji bytu.
Skoro jesteśmy przy książkach, to Wojciech pyta, czy możemy polecić jakieś książki o Chinach dostępne na Zachodzie. Że Wojciecha najbardziej interesuje polityka i gospodarka, ale oczywiście można to rozszerzyć, i że kiedyś poleciliśmy taką książkę Localized Bargaining. Bardzo dobra książka, polecam ją po raz kolejny. Tak myślę, mogę polecić na przykład książkę jednego z moich wykładowców, profesora Shen Wei, który napisał, wydaje mi się, taki możliwie przystępny sposób tłumaczący zawiłości i naturę regulacji chińskiego systemu finansowego. Ta książka i tytuł to Conceptualizing the Regulatory Thicket. Podtytuł to jest China's Financial Markets After the Global Financial Crisis. Ale też nie wiem do końca, czy dobrze zrozumiałem pytanie, w tym sensie, że chodzi o jakiekolwiek książki o Chinach dostępne na Zachodzie, czy te wydane przez chińskich autorów żyjących w Chinach, właśnie takie jak Localized Bargaining, jak Xiao Ma, który pracuje na Uniwersytecie Pekińskim. Ale jeżeli chodzi o autorów żyjących też za granicą, to na pewno w tym obszarze tematycznym mogę polecić książkę Artura Krebera, China's Economy, What Everyone Needs to Know. Tytuł jest bardzo generyczny, ale naprawdę to jest wartościowa pozycja, tak kompleksowo tłumacząca chińską gospodarkę. I tak, jeśli mówię o takich pozycjach pozwalających ogarnąć makroperspektywę, to jeśli chodzi na przykład o regulacje w handlu międzynarodowym, to na pewno bardzo wartościowy jest artykuł, nie książka, ale artykuł naprawdę długi, bo ma ponad 60 stron, autorstwa Marka Wu z Uniwersytetu Harvarda, o tytule China Incorporated, Challenge to Global Trade Governance. I to jest naprawdę bardzo wpływowy i często cytowany artykuł, który też mogę polecić.
Jestem zaskoczona, że nie poleciłeś żadnej pozycji Wen Yuan Ang, która
jest... A, to już tyle razy mówiłem.
No, ale przy tej okazji możemy na przykład przypomnieć właśnie China's Gilded Age, chyba najbardziej znana jej książka. Ja też tutaj się dołożę. Jedna z moich ulubionych książek, chociaż takich trochę cięższych, ale za to specyficznych, jest książka o systemie Hukou, Feiling Wang, która ma tytuł Organizing Through Division and Exclusion. Bardzo dobra książka, tak, która pozwala bardzo dogłębnie poznać ten system i jego korzenie. No i też tutaj jeszcze dorzucę takie dwie pozycje bardziej feministyczne. Jedna z nich to Betraying Big Brother, The Feminist Awakening in China. To jest książka o aresztowaniu pięciu feministek w Chinach i ogólnie trochę o tym, jak i dlaczego partia walczy z ruchem feministycznym i dlaczego dzisiaj no właśnie ten feminizm jest postrzegany jako jakieś takie zagrożenie dla... no takich tradycyjnych wartości, prawda, rodziny, stabilności społecznej, tego typu rzeczy. I jeszcze jedną taką książką jest People's Pornography, Sex and Surveillance on the Chinese Internet, która to książka mówi trochę więcej o tym, w jaki sposób cenzuruje się pewne treści w internecie na podstawie paragrafu, który delegalizuje pornografię. I to jest też przy okazji coś,
ja czym
ja się zajmuję jakby w ramach swojego doktoratu. W każdym razie, no właśnie w Chinach pornografia jest nielegalna, ale nie jest też dobrze zdefiniowana, co oczywiście może prowadzić do różnego rodzaju nadużyć i co przede wszystkim uderza w pewnego takiego rodzaju ekspresję artystyczną. Także jeżeli ktoś się tym interesuje, to polecam. Myślę, że tytuły i autorów podamy jeszcze po prostu w opisie odcinka, żeby nie było żadnych wątpliwości.
Nie, jeżeli chodzi o taką organizację polityczną, książki wydawane na Zachodzie, to nie będę oryginalny, no, ale są takie klasyki. Też nie książki aż tak dawno temu wydane. Kenneta Libertala na przykład, to jest taka pozycja obowiązkowa.
Tak.
Czy książka, to już akurat starsza trochę, ale bardzo ją lubię, Franca Schurmana, Ideology and Organization in Communist China. Jest może taka mniej znana, ale też warta polecenia.
No dobrze, a kolejne pytanie od Wojciecha to, skąd bierzecie informacje o bieżących wydarzeniach? Uczę się chińskiego i chciałbym przeglądać jakieś portale z informacjami, żeby ćwiczyć słówka, ale niekoniecznie chciałbym czytać Renmin Ryba.
My no. też byśmy niekoniecznie chcieli.
No, a czy to jest w ogóle śmieszne z perspektywy nauki, że tak naprawdę czytanie takiej prasy jak Renmin Rybao, ja rozumiem ten kontekst może takiej niechęci, awersji do ideologii,
jest to takie złe.
Ale to wcale nie jest złe. Tak z takiej perspektywy nauki standardowego, chińskiego, mandaryńskiego, naprawdę Dziennik Ludowy nie jest wcale zły. Ale okej, okay, no rozumiem oczywiście, dlaczego ktoś mógłby nie chcieć tego czytać. Tak naprawdę Dziennik Ludowy nie jest gazetą dla ludzi, tak szczerze, znaczy dla ludzi. No jest dla ludzi, ale nie ludu, wbrew temu, co sugeruje jego
nazwa.
To jest tak naprawdę dziennik dla kadr partyjnych, ludzi, którzy są bardziej aktywnie zaangażowani w życie polityczne kraju. Więc to nie jest jakaś taki no, odpowiednik, nie wiem, jakiejś tam Gazety Wyborczej Rzeczpospolitej, czy Dziennika Gazety Prawnej i tak dalej. To nie jest taka tego typu gazeta. Ale nie wiem, no chyba myślę, że wszyscy możemy polecić Peng Pai Xinwen, no, czyli The Paper, który tak. możecie sobie czytać Sixtone, który jest
w wersji anglojęzycznej.
Te artykuły się czasami różnią między sobą, a jest ich w ogóle więcej w The Paper, czyli w tym Peng Pai Xinwen, więc po chińsku ja go akurat czytam sobie na WeChacie, ale adres, taki URL to jest chyba po prostu, tak, to jest thepaper.cn. Możemy sprawdzić teraz, ale tak.
No dobrze. I ostatnie pytanie od Wojciecha. Jakie macie rady dla turystów przyjeżdżających do Chin tylko na tydzień albo podobny czas?
No tydzień to jest mało jak na Chiny, biorąc pod uwagę, jakie one są duże, ale no ja bym powiedziała, żeby niestety skupić się na jednym mieście. Ja wiem, że wiele osób chciałoby zobaczyć szanghajski skyline i jeszcze mur chiński, ale tydzień to jest za mało, żeby próbować robić na przykład i Szanghaj, i Pekin. Jeżeli ktoś chciałby koniecznie zobaczyć coś więcej, to lepiej wybrać się na przykład z Szanghaju do Suzhou albo do Hangzhou na takiego jednodniowego tripa, ale tydzień no to jest taki, to jest taki czas, w którym będziecie w stanie zobaczyć jedno miasto i może okolice jakieś, więc raczej bym poleciła odpuścić sobie i na przykład zobaczyć Szanghaj, czy tylko Pekin, a drugie miasto stawić sobie na kolejny raz.
Nie, ja właśnie myślę, że max tego to jest właśnie Szanghaj i Pekin. Także na przykład 4 dni w Pekinie i potem 4,5 godziny pociągiem do Szanghaju. To w Szanghaju to już takie 1,5 dnia, 2 dni.
Tak? Nie, ale właśnie te 1,5 dnia no to jednak jest... To będzie bardzo intensywne 1,5 dnia, tak. I też nie zobaczycie za dużo. To będzie raczej i Nanjing Road i Garden i to tak, tyle tak, w zasadzie. Tak, więc tak. To ten Szanghaj to tak można liznąć tylko.
No myślę, że jeżeli ma się tydzień tylko, to można bardziej tak regionalnie do tego podejść. Tak, na przykład po prostu skupić się na delcie właśnie rzeki tak. Perłowej, czyli myślę, że w tydzień spokojnie do ogarnięcia nawet z Hongkongiem, z Macau, Shenzhen i Canton. Myślę, że to jest do zrobienia. Tak. Lekki spince, ale da się. Oczywiście, no Yunnan, uważam, że w tydzień, jeżeli się trochę zepniemy, to jesteśmy w stanie, no co? Jakbyśmy tak po 2 dni tu, 2 dni tam.
No tak, no to nie było pio z naszymi standardami tutaj.
Dlaczego?
2 dni Lidziach, 2 dni Dali.
2 dni Lidziach, 2 dni Dali.
Ja tylko chcę powiedzieć, że my dokładnie teraz planujemy nasze wakacje. Okay. 11 dni i tam mamy Singapur, Indie i jeszcze Kuala Lumpur.
No dobrze, ale jeżeli za dużo, to myślę, że na pewno w tydzień dałoby się zrobić Chongqing, Chengdu.
Tak, ale tak samo z tym Szanghajem. Tak, Szanghaj, Hangzhou, Suzhou.
Albo w ogóle właśnie Chengdu i okolice, Leshan, tam, o Jezu, to jest też piękne miejsce.
Tak.
Nie, ale w ogóle jeszcze tylko tak, co mogę powiedzieć, ja wiem, że wiadomo, że jak ktoś przyjeżdża do Chin po raz pierwszy przede wszystkim, no to wiadomo, że chce zobaczyć tam Pekin, Szanghaj. Dużo ludzi jeździ do Xi'anu, uważam, że sorry, ale naprawdę nie jest to tego warte. Natomiast jest bardzo, bardzo wiele przepięknych miejsc, które nie znajdą się w takich najpopularniejszych katalogach, a które są totalnie tego warte. Mm-hmm. No i przede wszystkim w Chinach naprawdę natura jest tego warta, że jakby oczywiście no, te miasta, one są ciekawe, ale no właśnie takie prowincje, załóżmy jak Yunnan, mają tak wiele do zaoferowania.
Tak.
A Jakub pyta się, z czego śmieją się Chińczycy? W Polsce przeszliśmy drogę od kabaretów do stand-upu, a jak to wygląda w Chinach? Jak wygląda kultura memów? Czy Chińczycy wykorzystują je do omawiania na przykład bieżącej sytuacji politycznej?
To najpierw właśnie z tymi stand-upami i kabaretami. W Chinach można by się w sumie uprzeć, że taka droga też jest możliwa od kabaretu do stand-upu, bo kabarety były... No, wciąż są popularne, ale ten przeszczep z zachodu, czyli stand-up, też się przebija w Chinach. Mhm. No bo oczywiście tak dużo jest naprawdę prymitywnego humoru z Kuaishou, też z Douyina, tych platform z krótkimi filmikami, gdzie jeszcze w Chinach no, nagminnie podkłada się pod to ten taki śmiech dograny, który brzmi jakby ktoś się dusił.
Tak.
Strasznie mnie to irytuje. No, takie filmiki, kiedy ktoś tam wpadnie do rowu, ktoś tam spadnie z rowera, ktoś tam komuś coś zabierze.
Facet ukradnie kurę.
Ta druga osoba tego nie zauważy. Właśnie coś takiego. No. Są też takie jeszcze bardziej surrealistyczne, jak ten trend na przykład z tą zamianą w motyla, to ktoś nam chyba podesłał. To jest nawet zabawne.
To jest zabawne.
No, ale generalnie te krótkie platformy mają monopol na chiński śmiech, tak bym powiedział. Ale jeżeli mówimy o tych właśnie no, nieco bardziej ambitnych, nawet jeżeli nie ambitnych, no takich dłuższych formach scenicznych, to kabarety mają w Chinach dosyć długą tradycję. Przede wszystkim taka bardzo chińska jest ta forma kabaretu też pokazywana na noworocznej gali chociażby, czyli xiangsheng, czyli tam zazwyczaj są dwie osoby, które prowadzą dialog komediowy i też no w tej historii właśnie xiangsheng, nawet na tych galach noworocznych, które przecież są pokazywane w państwowej telewizji, tam one miewały mocny wymiar taki polityczno-społeczny, bym powiedział. Dlatego też on bawił Chińczyków. Ale być może ten format już nieco się wyczerpuje. Na pewno ci wykonawcy mają odrobinę mniej swobody i w tym wszystkim wydaje mi się, że stand-up w Chinach, który jest w stanie skanalizować ten humor bardziej do rozterek indywidualnych, tego co doświadczają przede wszystkim w Chinach młodzi ludzie, bo to oni są odbiorcami stand-upu, no to to może sprawić, że stand-up jednak z czasem stanie się taką domyślną formą właśnie scenicznego humoru.
Tak, są programy takie jakby takie na zasadzie talent show, gdzie przychodzą stand-uperzy i wybierany jest najlepszy
Tak. No w Chinach generalnie jest talent show na wszystko.
Jest na talent show na wszystko.
Natomiast jeżeli chodzi tam dalej, ta kultura memów, nie żebym ja był bardzo jakiś taki memiczny, ale oczywiście jest dużo gifów.
Jest dużo gifów, tak.
One może pełnią taką rolę na WeChacie, te gify, taką rolę trochę memiczną.
No tutaj ułatwia sprawę to, że są te naklejki na WeChacie i po prostu można tylko klik, nie trzeba tych memów zapisywać, tylko po prostu wysyłasz naklejek.
Tak. Też czasem inne te gify będą wysyłane między znajomymi na WeChacie, ale tak w internecie, żeby ktoś to wrzucił po prostu na Weibo na przykład, to myślę, że one w gruncie rzeczy będą dosyć podobne, te memy.
O, ale wiecie, jeszcze pamiętacie tego takiego mema z tymi takimi AI, które mówią Xiangxin Zhengfu. Bo to jest takiego starego filmu z początku pandemii i one tam były na zewnątrz, nie miały masek i ktoś zapytał, a i dlaczego nie macie masek? I one mówiły, że nie one, musimy masek, tak. One wierzą rządowi, i to w momencie, w którym chyba był szanghajski lockdown mniej więcej, ludzie tak ironicznie potem sobie wysyłali te kobiety tak z takimi, takie uśmiechnięte kobiety i podpis był właśnie Xiangxin Zhengfu, czyli wierzymy rządowi, ufamy rządowi. Dobra, dalej. Monika pyta, jaki jest stosunek Chińczyków do Indii i Indusów z moich obserwacji? Indusi za Chińczykami nie przepadają i się Chin obawiają, plus TikTok w Indiach nie działa.
W Chinach też.
W Chinach też TikTok nie działa. No ta niechęć jest zdecydowanie odwzajemniona. Jest dużo uprzedzeń, które są przekazywane również małym dzieciom. To ja kiedyś miałam taką sytuację, że jakieś dziecko chciało poćwiczyć ze mną angielski i ja rozmawiałam z tym dzieckiem, tam mówię, że idę teraz na jedzenie ze znajomymi i to dziecko pyta, co będę jeść i ja powiedziałam, że jedzenie indyjskie, to była prawdopodobnie pera, poniedziałek, tak,
minus 50%.
Za pół ceny jedzenie i to dziecko tak się, jak ja to powiedziałam, to dziecko tak się skrzywiło i powiedział po chińsku, hoca, czyli że ojej, takie brudne.
Ale to, że Indie są brudne, to tam dzieci pal licho, ale dorośli ludzie, no my teraz właśnie Nadia wspomniała, że wybieramy się na chiński Nowy Rok do Indii, to moi znajomi Chińczycy, jak im o tym mówię, to pierwsza reakcja jest taka, ale no w Indiach faktycznie jest brudno.
Tak, to w ogóle jest coś takiego, że ludzie nie do końca rozumieją, ale dlaczego, ale po co, ja też...
Do takiego brudnego kraju?
Tak, ja spędziłam w Indiach dokładnie 6 miesięcy swojego życia, podróżowałam po Indiach swego czasu i do tej pory właśnie jak moi znajomi z Chin to słyszą, to po prostu nie są w stanie tego pojąć, dlaczego ja z własnej woli w tak strasznym kraju spędziłabym tyle czasu. Niestety, ale Chińczycy mają stosunek do Indusów bardzo rasistowski, że generalnie są brzydcy, ciemni, brudni, że Indie są zacofane, głośne, biedne, sywiaste.
Tak jak jeszcze niedawno Chiny.
No więc o to chodzi, prawda? Jest tej pogardy jest tutaj bardzo, bardzo dużo. Nie mogę powiedzieć, że oni nie przepadają albo że się boją. To jest właśnie głównie taka właśnie pogarda, taka śliska, brudna
pogarda.
Ale
być może właśnie to, że tak jak mówicie, że Chińczycy wyrwali się z bardzo podobnego poziomu biedy, tak? Że właśnie to, że oni mogą dostrzec gdzieś jeszcze drzemiącą pamięć właśnie o tym, w jakim miejscu Chiny były, to sprawia i to tak naprawdę uruchamia całą tę reakcję. To jest trochę po części tak jak Polacy, wraz z tym, jak no, nasz kraj się bardziej europeizuje i przesuwa się ku zachodowi, no my mamy coraz bardziej krytyczną opinię o Rosji. Prawda?
Tak.
Już coraz mniej, tak jak kiedyś się mówiło, a to w sumie to co podobni do nas, tam wódeczki się napiją i tak dalej. Teraz no, chyba nie będzie przesadą, już abstrahuję oczywiście od wojny i tak dalej, ale nawet mówię jeszcze przed atakiem na Ukrainę, że coraz bardziej chyba gardziliśmy.
Nie takie przaśne zachowania.
Tak.
Dywa na ścianie.
Świadomie używam tego słowa, że to było coraz częstsze w Polsce. I myślę, że po części to może właśnie uruchamiać takie sentymenty w Chinach, które w ogóle nie tylko wobec Indii, ale wobec wielu krajów gorzej rozwiniętych. Szczególnie mówię o tych takich elitach właśnie wielkomiejskich. To są ludzie, którzy mają naprawdę bardzo krytyczną opinię o takich miejscach jak Afryka w ogóle, szczególnie Afryka subsaharyjska, takie kraje jak właśnie Indie, Bangladesz, Tak, zdecydowanie.
Dobrze, no to dalej. Kolejne pytania od Patrycji. Jak wygląda kwestia prawa jazdy w Chinach? W jaki sposób, w jakim wieku zdają egzamin Chińczycy? I czy obcokrajowcy w ogóle mogą robić prawo jazdy w państwie środka?
No dobra, to ja jako osoba, która nie ma prawa jazdy, odpowiem na to pytanie.
Jestem ekspertem, tak. Jesteś blacharą, prawda?
Jestem blacharą. Słuchajcie, więc tak, zacznijmy może od tych obcokrajowców. Są trzy rozwiązania tak naprawdę. Jeżeli mamy swoje własne prawo jazdy, to najprostsza rzecz, jaką możemy zrobić, to po prostu dokonać tłumaczenia swojego prawa jazdy. I to jest tak naprawdę jednorazowa wizyta w urzędzie i dostajemy dokument, który nas uprawnia do prowadzenia pojazdu w Chinach od ręki. Natomiast jest tutaj kruczek taki. Po pierwsze, ten dokument będzie ważny tak długo, jak będzie ważna nasza wiza. Czyli jeżeli nasza wiza wygaśnie, no to wtedy również ten dokument, to tłumaczenie prawa jazdy wygasa. I nie możemy również posiadać pojazdu. Możemy prowadzić pojazd, który wynajmiemy, ale nie możemy prowadzić swojego własnego pojazdu. Nie możemy sobie kupić samochodu i jeździć takim samochodem. To jest pierwsza rzecz. Jeżeli to rozwiązanie nam nie odpowiada, bo chcemy samochodu nie tylko na wycieczki, ale chcemy naprawdę prowadzić go codziennie, nie wiem, jeździć nim do pracy, załóżmy, i mamy swoje własne prawo jazdy ze swojego kraju. Aha, bo może powinnam zacząć od tego, że w Chinach nie uznaje się prawa jazdy z innych krajów i również nie uznaje się prawa jazdy międzynarodowego.
Tak.
Więc musimy mieć chińskie prawo jazdy. No to wtedy możemy po prostu na podstawie naszego prawa jazdy wyrobić sobie chińskie prawo jazdy, ale żeby móc to prawo jazdy uzyskać, musimy zdać egzamin teoretyczny. To jest egzamin, który składa się ze 100 pytań. To są pytania albo pojedynczego wyboru, albo prawda-fałsz. No i musimy przynajmniej na 90 z nich odpowiedzieć prawidłowo. Ten test jest dostępny w języku angielskim oraz również w innych językach obcych. Natomiast no tutaj to, na co się wiele osób skarży, to jest to, że mimo tego, że on jest niby przetłumaczony, to jest przetłumaczony bardzo dziwacznie.
Chingliszem.
Takim chingliszem i że generalnie podobno jeszcze w tych innych językach to jest jeszcze gorzej niż po angielsku. Są takie specjalne aplikacje, z których się ludzie uczą tych pytań i starają się trochę uczyć ich na pamięć, żeby ten egzamin zdać. No a co w przypadku takiej osoby jak ja, która nie posiada żadnego prawa jazdy? Co jeżeli ja chciałabym nauczyć się jeździć w Chinach? Okazuje się, że mogę dokładnie tak samo jak Chińczycy zapisać się po prostu na kurs prawa jazdy, podobnie jak w Polsce, w Chinach można prowadzić pojazd od 18 roku życia, czyli na tę 18 możemy na kurs prawa jazdy iść. No i dokładnie tak samo to wygląda, że mamy kurs, mamy jakieś tam jazdy i tak dalej. Potem mamy egzamin teoretyczny, a potem egzamin praktyczny, który składa się z dwóch części. Egzamin teoretyczny, to już właśnie powiedziałam, to są te pytania, mamy 100 pytań, musimy odpowiedzieć na przynajmniej 90 z nich. Natomiast egzamin praktyczny, no to najpierw mamy prowadzenie na placu i tam mamy jakieś tam różne manewry, tam jest 7 dokładnie manewrów, które musimy wykonać. Oraz potem, jak to zdamy, no to możemy wyjechać na miasto. Tutaj jedynym problemem może być to, że niestety aktualnie w Szanghaju, a jeżeli nie w Szanghaju, to myślę, że nigdzie indziej w Chinach, nie ma kursów prawa jazdy w języku angielskim. Czyli to jest tylko i wyłącznie dla osób, które biegle posługują się językiem chińskim.
No, znaczy jak się nie zna chińskiego, chińskich znaków, to mogą się pojawić problemy z prowadzeniem auta, bo na przykład czasami jedziemy drogą i jest tylko po chińsku napisane, gdzie dany pas jedzie, więc trzeba szybko czytać i się zastanawiać i decydować, na który pas zjechać, bo jest napisane, że nie wiem, tu do Hangzhou, tu do Suzhou, jak nie wiesz, jak jest Hangzhou i Suzhou po chińsku, to nie pojedziesz.
To może być nawet no, znak na przykład ustąp pierwszeństwa, tak. Też jest rang, czy jest po prostu chiński znak. No ale to można go zapamiętać, powiedzmy, ale tak, no nie będzie to najprostsze.
Tak jest. W kwestii działalności. Z jednej strony mówicie o przypadkach, których są osoby, które mają zarejestrowane po kilka małych działalności i mają te 5 milionów RMB obrotu do wykorzystania, żeby przysługiwała im opcja rozliczenia na ryczałcie, 3%. A z drugiej strony mówiliście, że w Chinach nie istnieje coś takiego jak jednoosobowa działalność. Na jakich zasadach w takim razie tam małe przedsiębiorstwa i czy różni się to znacznie od warunków polskich? O, ja właśnie jestem w trakcie procesu rejestrowania takiego takiego małego przedsiębiorstwa, więc mam, bo mi już pani agentka wysłała listę dokumentów, które muszę przedłożyć, żeby ona mi zarejestrowała, zdobyła licencję biznesową na moją działalność, więc słuchajcie. Po pierwsze, to jest tak, że żeby założyć firmę, trzeba zapłacić. I co najlepsze, te ceny są różne w zależności od dzielnicy.
A, od dzielnicy.
Od dzielnicy, więc jeżeli w Szanghaju chciałabym sobie zarejestrować na przykład przedsiębiorstwo w dzielnicy Jing'an albo Xuhui, to to będzie droższe niż zarejestrowanie tego przedsiębiorstwa na przykład w dzielnicy Songjiang albo Jinshan, gdzieś dalej. Tak, mhm. I to są naprawdę ceny, które się różnią dosyć sporo, bo właśnie w tych dalszych dzielnicach to jest tak bardzo często kilkaset juanów, a w tych dzielnicach centralnych to już są tysiące juanów. Generalnie to trochę bardziej wygląda jak polska spółka, nawet jeżeli mówimy o jakby małym przedsiębiorstwie. I tak, muszę mieć adres firmy, który nie może być moim adresem domowym, ani nie wiem, w jakimś mieszkaniu. To musi być firma zarejestrowana w miejscu, które służy do pracy biurowej. Może to być jakiś cowork. I też właśnie, tu jest trochę taka furtka, bo często jest tak, że agencje, które zajmują się rejestracją przedsiębiorstw, zdobywaniem tych licencji biznesowych, one mają wykupione po prostu jakieś duże biuro, w którym rejestrują te kolejne wszystkie działalności, te firmy. Wszystkie te firmy. No i plus jest też taki, że bardzo często to biuro jest daleko od centrum i ja tam nie muszę się w ogóle nigdy pojawiać. Chodzi o to, że to biuro jest daleko od centrum, więc tam zarejestrowanie tego będzie tańsze. No i dalej. Muszę mieć kapitał zakładowy. Mm-hmm. Jest to wymagane, żeby był kapitał zakładowy dla takiej właśnie małej firmy. Do tego w dalszym ciągu w takiej małej firmie może być kilku założycieli i normalnie dzielimy jakby udziały, tak? Są udziałowcy normalnie w tej firmie. Jeżeli chciałabym sobie założyć z kimś, no to mogę mieć 50-50, tak? Albo ja mogę mieć 60, tak? Ktoś 40% udziałów, więc to. Do tego musimy sobie wybrać, na jaką działalność chcemy mieć licencję, bo ta firma może tak naprawdę zajmować się tylko jednym obszarem. To nie jest tak jak z polską działalnością jednoosobową, no że ja sobie wpisuję kody
PKD. Dopiszesz sobie kody, no.
Więc ja teraz będę otwierać sklep z lustrami i ja sobie dopisałam po prostu kod PKD, że ja będę teraz sprzedawać meble i teraz robię tłumaczenia chińskie i sprzedaję reklamy na Instagramie i teraz będę jeszcze sprzedawać lustra. W Chinach nie jest to możliwe. Pani agentka przedstawiła mi jakby taką całą listę działalności, z których ja mam sobie po prostu wybrać, jaką ja chcę otworzyć. No i w moim przypadku to po prostu będzie international trade, czyli WMO. Więc na każdą osobną działalność musicie zdobyć osobną licencję biznesową, więc no nie możecie sobie robić international trade i jeszcze, nie wiem, restaurację otworzyć pod tą samą działalnością. Musi to być po prostu osobna firma. No, firma, która zajmuje się właśnie konkretnym danym biznesem. No i to chyba tyle. Trochę tych różnic jest. Nie jest to coś takiego jak polska
nie
działalność jednoosobowa.
Nie, nie jest to takie łatwe.
Nie, zdecydowanie
i raczej
nie
znam osób, które by samodzielnie po prostu zbierały te dokumenty i zakładały firmy. Wszystko to się robi przez agencję.
Prawda, tak. Prawda. Do tego też ta agencja potem się zajmuje już, co jest akurat fajne, agencja zajmuje się też księgowością. Więc na przykład płacimy 3000 juanów rocznie, czy tam 5000 juanów rocznie i ta agencja od razu nam robi księgowość.
No dobrze. A w kwestii nauki języka chińskiego, czy mamy jakieś protipy dla osób uczących się tego języka? Na przykład na pytającą Patrycję dobrze zadziało utworzenie tak zwanego Memory Palace, ale samo jego stworzenie i ogarnięcie na tyle by działało jest czaso i pracochłonne, czy jest jakiś lepszy sposób na przyswojenie tego języka, co według was nas działa najlepiej?
Znaczy ja bym po prostu zaczęła od tego, że chiński jest naprawdę bardzo czasochłonny ze względu na to, że jest to język, który jest bardzo odmienny i no trzeba sobie dawać realistyczne cele i naprawdę o ile myślę, że jesteśmy w stanie realnie sobie założyć, że nauczymy się, nie wiem, języka hiszpańskiego w rok, w sposób komunikatywny, no to w przypadku języka chińskiego naprawdę będzie to ciężkie, aczkolwiek to nie powiem, że niemożliwe, prawda? No to też
na studiach ludzie się uczą,
no więc
tak?
Właśnie o to chodzi, prawda? Też zależy jak się uczymy, tak? Czy uczysz się sama, tak. Czy chodzisz na kurs, czy jednak chodzisz na przykład studiujesz sinologię i robisz to po prostu od poniedziałku do piątku codziennie, prawda? Więc to jest też tego kwestia. No ale z perspektywy to w ogóle to są takie rady, które mogę dać odnośnie każdego języka tak naprawdę z perspektywy osoby, która zna kilka języków obcych. Ja bym powiedziała, że najważniejsza jest systematyczność i lepiej jest robić mniej, ale częściej i faktycznie fajnie jest pouczyć się trochę codziennie niż raz w tygodniu usiąść na 5 godzin, bo wtedy nasz mózg lepiej to przyswaja. Od samego początku warto jest się uczyć tego języka na wszystkich frontach. Do nauki można inkorporować na przykład słuchanie podcastów. Są dostępne takie podcasty jak na przykład Chinese Pod, które są od totalnie początkującego poziomu. No i też robić takie ćwiczenia mentalne. To jest w ogóle taki mój mały sekret, dlatego że ucząc się języka obcego musimy rozwijać zarówno umiejętności receptywne, jak i produkcyjne. O co tutaj chodzi, tak? Ta recepcja to jest odbieranie języka, to jest na przykład słuchanie, czytanie, a produkcja to jest przede wszystkim właśnie wypowiadanie się. I wielu z nas wpada w taką pułapkę, że myślimy, że potrzebujemy koniecznie mieć nauczyciela albo wyjechać do kraju i rozmawiać z kimś, żeby móc tą produkcję właśnie ćwiczyć. A tajemnicą jest to, że jesteśmy w stanie po prostu myśleć w danym języku. I ja codziennie staram się na przykład w swojej głowie tworzyć jakieś dialogi albo tworzyć jakąś wypowiedź. I to jest faktycznie coś, co jest bardzo przydatne już od lekcji numer 1, w której uczymy się przedstawiać, mówić, jakiego jesteśmy kraju, ile mamy lat. To są takie rzeczy, które my jesteśmy w stanie sobie samodzielnie ćwiczyć. Ale jeżeli chodzi o sam język chiński, to taka specyficzna rada, którą bym dała, to jest to, żeby od samego początku uczyć się znaków i żeby znaków uczyć się tak jak Chińczyk. Bo niestety, ale w przypadku obcokrajowców często to nauczanie znaków jest takie trochę po łebkach, a no. Jednak warto jest się uczyć od samego początku, od kolejności pociągnięć, tak. Od konkretnych kluczy, od znaczenia kluczy, od tego, w jaki sposób te znaki są potem tworzone, bo jak uczymy się pierwszych 200 znaków, to jeszcze jest okej, okay, ale potem jak mamy 2000 znaków i z tych 2000 chcielibyśmy zrobić 3-4, to zaczyna się robić duży problem. No i właśnie a propos tej techniki, tego pałacu pamięciowego, to tak naprawdę jeżeli uczymy się tych kluczy, to trochę nam się to samo rozwiązuje, bo nie musimy tutaj tworzyć tych znaczeń, tylko one są już nam dane, tak? Typu, nie wiem, no mamy taki znak jak na przykład low, czyli budynek, gdzie mamy 3 elementy. Po lewej stronie mamy mu, czyli jakby drewno, czyli tak, już wiemy, że ten budynek jest drewniany, prawda? I potem mamy komponent, który oznacza ryż na górze po prawej stronie i kobietę po lewej stronie. I ja widzę ten znak i ja już sobie wyobrażam drewniany dom, gdzie na górze na piętrze składuje się ryż, a na dole siedzą kobiety, tak? Nie musiałam sobie tego sama wymyśleć, bo po prostu te komponenty już same dają mi to znaczenie i to w przypadku potem bardziej złożonych znaków, a one robią się coraz bardziej złożone, powoduje, że jest nam w stanie się o wiele łatwiej ich nauczyć i zapamiętać. A to jest tutaj najważniejsze.
A skoro jesteśmy przy bardziej złożonych znakach, to pytanie, dlaczego piosenki chińskich artystów na YouTubie są bardzo często zapisywane tradycyjnym chińskim? Czy to kwestia tego, że na YouTubie pojawiają się głównie utwory słuchane na przykład w Tajwanie? Czy jest jakiś inny powód?
No tak, no YouTube'a nie korzysta się w Chinach, bo jest on zablokowany, więc wiadomo, że jeżeli artysta wypuszcza tamte piosenki, ma jakiś swój kanał na YouTubie, no to raczej chce trafić do publiki albo zagranicznej, nie wiem, Chińczyków na przykład mieszkających za granicą, albo właśnie na Tajwan, więc no, dlatego te znaki tradycyjne są często tam, często są pod tymi teledyskami. Do tego też wiele piosenek, które są na YouTubie, to nie są piosenki z Chin, tylko one są po prostu z Tajwanu i domyślnie mają tam znaki tradycyjne, no bo takich znaków się właśnie używa na Tajwanie.
I tam jest jeszcze jedno pytanie dotyczące tego, czy istnieje chiński odpowiednik platformy Spotify i czy jest sposób na to, by bez chińskiego numeru telefonu mogli z niego korzystać obcokrajowcy. Nie przebywający w Chinach, nie ma takiej możliwości.
Nie ma, znaczy ja mogę powiedzieć, że ja najpierw korzystałam z NetEase Music, a potem korzystałam z Xiaomi Music i bardzo dobrze mi się korzystało z tych platform, bo one są
nie wyjechałaś
tanie, bardzo tanie, one są dosłownie po 5 zł miesięcznie, dopóki nie wyjechałam z Chin i to był chyba tam lato 2019, ja byłam w Stanach, chciałam sobie posłuchać muzyki, a tu wszystko na szaro, bo bardzo często w ogóle te platformy nie mają praw autorskich do tej muzyki.
Tak samo z QQ.
Tak, więc...
Dlatego tam są też takie dziwne wersje tych utworów.
Tak, jest. Dlatego tak, właśnie...
Bo ludzie mogli sami je w sumie dodawać po prostu.
Tak, więc nie ma opcji. Ja też wróciłam do Spotify'a, bo przynajmniej mogę korzystać z niego wszędzie.
Paradoksalnie czasami trudniejsze jest korzystanie z chińskich aplikacji atrakcji poza Chinami niż tak. zachodnich w Chinach.
To prawda.
Tak jest.
No dobrze, jeszcze mamy tutaj pytanie od Marka. Wspominaliście kiedyś, że jakość budynków mieszkalnych powstających w Chinach jest daleka od standardów zachodnich z wielu powodów. Czy to ma miejsce także w innych obiektach, takich jak dworce, centra handlowe, infrastruktura? Byłoby to trochę przerażające, bo ile nieszczelne okna w domu to kiepska sprawa, ale krzywy wiadukt albo walące się sufity w metrze to byłoby naprawdę niefajne. Zgadzam się, nie byłoby to fajne, gdyby...
Ale nie jest tak.
Ale nie jest tak, no właśnie, no bo no tak, my o tym standardach w budynkach mieszkalnych mówiliśmy dużo i faktycznie to nie chodzi o to, że one są tak zbudowane przez to, że one są zbudowane źle, bo są jakieś niedociągnięcia, one są po prostu tak zaprojektowane, nie wiem dlaczego, wydaje mi się, że...
Nie po kosztach.
Tak, że w ogóle kwestia, wiecie, no takich podstawowych rzeczy, jak na przykład, nie wiem, dla nas to jest ważne, żeby budynek był dobrze ocieplony i żeby nie było zimno w domu, tutaj nie jest to jakby...
Nie jest to rzecz,
nie jest to bardzo istotne. No i wiadomo, że takie afery jak no, te Tofu Drag Buildings, które się waliły przy okazji
trzęsienia
ziemi w Syczuanie, czy jakieś tam afery dotyczące używania złej jakości piasku.
Teraz niedawno to się, dwa się zawaliły, dwie sale gimnastyczne no. w Heilongjiangu.
No właśnie, więc to są takie rzeczy, które oczywiście... No to są skandale, które zyskują najwięcej rozgłosu, no z oczywistych względów, no bo jest to bardzo niebezpieczne i one się też utrwalają w takiej zbiorowej pamięci. No ale jednak na skalę całego kraju, jak myślę o tych kolejach, drogach, autostradach, estakadach, tych właśnie gigantycznych dworcach kolejowych, no to jednak ta infrastruktura chińska jest niesamowita i faktycznie, no nawet nie wiem, no Szanghaj, miasto, w którym w ciągu 10 miesięcy w 2020 roku, kiedy byliśmy w Polsce, otworzono 3 nowe linie metra, no nie mamy na co tutaj narzekać i to są też te infrastruktura, z której korzystamy cały czas.
Ale, no jednak ja bym rozróżniał dworce, infrastruktura drogowa, bo one też podlegają zupełnie... innej procedurze no akceptacji, tam jest dużo więcej tak. ciał w to zaangażowanych i tak dalej. Inaczej to przebiega w przypadku takich inwestycji jak centra handlowe czy budynki mieszkalne. No niestety. Te standardy są wyższe, one zazwyczaj są ustanawiane na początek w jakichś takich prowincjach wyżej rozwiniętych, później one są powielane. To jest jakiś właśnie ustanawiany standard, no tak na przykład dla w ogóle Gautier, jeżeli chodzi o infrastrukturę kolejową, to był właśnie ten połączenie z Szanghaju do Pekinu i później ono ustanowiło pewien standard, który dalej się powielało. No ale oczywiście są to ważne inwestycje pod dużo większym światłem
tak.
politycznym, one są dalej używane w propagandzie, no to jest istotne i ryzyko niedociągnięć w takich inwestycjach byłoby bardzo duże, więc tam jest dużo ciał wydających zgody na takie inwestycje, tak jak mówimy, no inaczej jednak to jest w przypadku mniejszych inwestycji dla tak zwanych zwykłych ludzi, jak mieszkania, centra usługowe.
Tak.
No już jak marzną, to pół biedy, no gorzej, jeżeli to się zawala.
No dobrze. A na koniec pytanie od Kasi i przy okazji taka mała zabawa dla nas, bo Kasia się pyta. Z waszej perspektywy, jakie są trzy rzeczy, których Zachód mógłby się nauczyć od Chin i trzy rzeczy, które Chiny mogłyby przyjąć z Zachodu? Ja mam taką propozycję, żeby każdy z nas powiedział jedną rzecz.
Ja tak sobie na przykład myślę, że mi się podoba w Chinach to, że ludzie tutaj są bardzo otwarci na innowacje i nowe rozwiązania, jednak na przykład...
Szybko się adaptują,
na przykład bardzo takim przykładem z drugiego biegunu jest Japonia, gdzie po prostu ci ludzie dalej używają faksów, albo też Niemcy. I jakby nie chcą iść z duchem czasu, a tutaj w Chinach naprawdę co wchodzi, to ludziom siada i jest fajnie. Bardzo szybko tutaj, nie wiem, płatności mobilne, to już w 2015 roku jak przyjechałam, to już hulało, tak? Więc tak, to jest super.
Tak, takie rzeczy, których Zachód mógłby się nauczyć od Chin i których mi brakuje, jak wyjeżdżam z Chin, to właśnie są takie chińskie rozwiązania technologiczne, płatności, integracja realnych usług z aplikacjami, tego, że jeżeli potrzebujemy, żeby coś było, nie wiem, tam zrobione w domu, czy coś takiego, że możemy użyć aplikacji do tego, żeby się skontaktować z jakimś specjalistą, z fachowcem, to jest super, to jest bardzo pomocne.
To też jest bardzo pomocne obcokrajowcom, którzy nie mówią po chińsku, bo jesteście w stanie załatwić wszystko, nie znając ani jednego chińskiego słowa.
No, znaczy tłumacząc sobie tam...
Tak, tak, ten, właśnie o to mi chodzi.
Robić no. ten znany sposób na robienie z rzutu ekranu i tłumaczenie go po prostu na przykład w Baidu Translate, tak można robić. Czy takie rzeczy jak na przykład zamawianie w knajpie poprzez skanowanie kodu na stoliku, no to są takie rozwiązania, które ja w Chinach bardzo lubię i chętnie bym je widziała również w innych częściach
świata. Ja też zwróciłam uwagę, że jak byłam w Polsce, strasznie mnie denerwowało, że do wszystkiego musiałam ściągnąć osobną aplikację. A no tutaj masz super aplikację, Alipay, wszystko skanujemy Alipayem, tam są te mini programy i od razu to się włącza.
Ja bym mimo wszystko powiedział, że Zachód mógłby się nauczyć od Chin, jak budować kolej.
Miałam sama powiedzieć, infrastruktura, no nie? No. Jakby naprawdę... No
oczywiście nie każda infrastruktura.
Ale kolej to wyjątkowa.
Ale kolej jest akurat wyjątkowa w Chinach.
Chińska kolej. No najlepsza na świecie, nie ma co ukrywać.
No dobrze, a teraz...
mieszkalne to nie może.
Rzeczy... No tak, też nie zawsze też wszystkie rzeczy da się tak jeden do jednego no po prostu tak. przenieść, więc musimy zawęzić nieco ten obszar. A jeżeli chodzi o rzeczy, które Chiny mogłyby przyjąć z Zachodu, ja bym powiedział, wiem, że to jest kwestia czasu i też nie chcę, żeby przeze mnie przemawiał jakiś taki terror kultury, ale uważam, że pewne normy zachowania, takie jak brak plucia, oddawania moczu,
nie sikać dziecko,
nie
wysikiwać dziecka na przykład.
Nie wysikiwanie dziecka, nie wpychanie się na siebie. Tak. Uważam, że to by na pewno wiele zmieniło, a nie mówię tego wcale jako rozwiązania, które należy przyjąć z Zachodu, bo na Tajwanie na przykład, tak?
A może oni przyjęli z Zachodu?
Być może bardziej z
Taipei,
Japonii.
Miasto najbardziej kulturalnych ludzi świata.
Naprawdę bardzo, bardzo kulturalne. Rozumiem, że to jest kwestia też no, pewnego tempa urbanizacji tego, kiedy ona nastąpiła. Mhm. To są, wiadomo, że ci młodsi Chińczycy są bardziej kulturalni, ale czasami też im brakuje wyobraźni i myślenia takiego o tym, czy jeżeli ja się zatrzymam na środku, na przykład zaraz po zejściu ze schodów ruchomych, czy to nie sprawi, że kilkadziesiąt osób za mną nagle zacznie wpadać i ratować się nawzajem, więc wydaje mi się, że takiego myślenia dosyć trywialnych, codziennych sytuacjach, ale jednak może w takiej soczewce spojrzeć na siebie i ludzi dookoła.
No, Piotr mi zabrał, bo ja też właśnie chciałam powiedzieć, że kultura osobista i w ogóle to jest niesamowite, że ja tak czasem właśnie patrzę na to społeczeństwo. Jakby ja wiem, z czego to wynika i też to nie do końca czuję się komfortowo mówiąc o tym, bo mam wrażenie, że jest to takie trochę egzotyzowanie, ale jednak bardzo dużo zachowań, które charakteryzuje chińskie społeczeństwo, można zamknąć w takim polskim zwrocie, ale oni są niewychowani, że to jest po prostu źle wychowane.
Bardzo często no, te dzieci nie są wychowywane przez rodziców, tylko są wychowywane przez dziadków, więc mam wrażenie, że to będzie powrót pewnych zachowań, zatoczy generacyjne koło.
Tak.
I niestety, ale się będzie teraz powielać.
No ja bym powiedziała, że na pewno work-life balance.
Okej.
Okay. Bo tutaj po co mam brać ten urlop? Nie, co ja będę robić? No i też oczywiście coś, o czym wiele razy mówiliśmy, czyli no takie większe kładzenie nacisku na zdrowie psychiczne, bo tego tutaj też bardzo brakuje. Na przykład ja ostatnio myślałam o tym, żeby się zdiagnozować w kierunku ADHD, a potem mi się przypomniało, że tak czy tak nie mogłabym brać żadnych leków, bo one by mi wywalały pozytywne wyniki na testy na narkotyki, więc nie chcę iść do więzienia.
No dobrze, dziękujemy wam serdecznie. Dziękujemy przede wszystkim patronom, którzy zadali nam naprawdę bardzo ciekawe pytania.
Aha.
Po drugie, dziękujemy oczywiście wszystkim naszym słuchaczom. To jest koniec 5. sezonu Mało Powiedziane. Już 5. sezonu, ja sama w to nie wierzę, że już 5 sezonów.
5 sezonów.
Widzimy się w sezonie 6.
Widzimy się potem.
Dobijemy, w roku smoka dobijemy do 100. odcinka.
Będzie Discord.
I będzie w ogóle, słuchajcie, bardzo dużo ciekawych rzeczy. Nie chcę na razie zdradzać szczegółów, ale chcę tylko, żebyście wiedzieli, że Mało Powiedziane to jest nie tylko podcast i my mamy...
To jest styl życia.
Duże ambicje i chcemy robić ciekawe rzeczy, także naprawdę myślę, że w ciągu najbliższego pół roku zobaczycie, że mamy jeszcze tam parę asów w rękawie.
Widzimy też, że wiele z was przysyła do nas nawet swoje CV, chce z nami współpracować i my absolutnie nie pozostajemy na to ślepi i chcemy tak naprawdę dojść do takiego momentu, w którym będziemy mogli się otworzyć na współpracę z wami. Więc tak, zdecydowanie zmierzamy w tę stronę. Będziecie się dowiadywać więcej. W tej przerwie pomiędzy sezonami myślę, że mogę zapowiedzieć odcinek wideo, który zrobimy i wrzucimy na YouTube'a. Myślę, że mogę też zapowiedzieć to odnośnie znaczków, o których powiedzieliśmy, że będziemy wysyłać kartki noworoczne z okazji chińskiego Nowego Roku do naszych patronów z podziękowaniem dla tych, którzy wpłacają nam kwotę przynajmniej 50 zł miesięcznie i nie wiem jak z kubkami, czy uda się je wysłać jeszcze przed pierwszym odcinkiem, ale one są na finiszu.
Ale tak. One w zasadzie będą dzieją, gotowe za parę dni, więc
dokładnie.
Tak.
No dobrze. Dzisiaj z Szanghaju mówili do was wasi prowadzący Nadia Urban,
Piotr Sochoń
i Weronika Truszczyńska. Do usłyszenia.
Do usłyszenia w Roku Smoka.
Tak.